Kochani, rozpoczął się nowy rok. Kto wie, może dla kogoś z nas ostatni. Każdy z nas ma świecę życia. Jezus mówił obrazami, przypowieściami. I my też starajmy się dzisiaj uruchomić swoją wyobraźnię, bo jeżeli tak zrobimy i jeszcze wszystkie zmysły uruchomimy, to najbardziej skorzystamy z naszego spotkania. Ja również zawsze staram się tak robić. Więc wyobraźmy sobie tą naszą świecę. Jedni mają bardzo długą, inna świeca jest bardzo króciutka. Nigdy nie wiemy. To tylko Bóg wie, jak długo się będzie paliła. Dlatego ceńmy swoje życie. Ceńmy każdą chwilę, którą mamy, bo nie wiemy, ile ich mamy. Ceńmy i wykorzystujmy na uczenie się miłości. Bo tak naprawdę ktoś, kto nie potrafi kochać, jest człowiekiem najbiedniejszym na świecie. Nic się w życiu tak nie liczy, jak umiejętność kochania drugiego człowieka. Cała Biblia to tak naprawdę jest księga o relacjach. O relacjach człowieka samego z sobą, człowieka z Bogiem i o relacjach między ludźmi. Są tam różne historie, można zgłębiać tą historię. Są opowieści historyczne też. Ale przede wszystkim to jest księga o relacjach. Bóg stworzył człowieka, potem nawiązał z nim relację. Człowiek przez grzech tę relację zerwał. Potem Bóg narodził się na nowo. Można powiedzieć, w inny sposób przyszedł do człowieka, żeby pokazać mu, żeby o niego się zatroszczyć, żeby mu pokazać, jego bardzo kocha, że jest zdolny do tego, żeby oddać człowiekowi wszystko. Wszystko. Bóg oddał swojego Syna, wszystko, co miał, co tak najbardziej ukochał, po to, żeby uratować tę relację, żeby dać człowiekowi szansę, żeby mu pokazać, jak bardzo go kocha i jak go zaprasza do tej relacji na nowo. Cała Biblia pokazuje nam, jak mamy my uzdrawiać relacje między sobą i jak Bóg uzdrawia relacje z nami. On nas tego uczy. Ponieważ wiemy, że Słowo Boże zawsze owocuje, dlatego z Pisma Świętego przeczytam wam ten fragment, który znakomicie znacie. Ale przeczytam. Niech pracuje. Niech pozostawi nas przemienionymi po wyjściu stąd. Największe przykazanie. Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Skoro Jezus tak mówi, to my się w ogóle nie musimy zastanawiać nad tym. Po prostu trzeba to przyjąć i trzeba zacząć to robić. I spieszyć się, bo ludzie szybko odchodzą. Spieszyć się, żebyśmy pozostali w sercach innych ludzi jako tacy, których się chętnie wspomina, jako tacy, przy których się wzrasta, jako tacy, którzy zapalają innych do życia. Ja mam tylko pół godziny, więc na pewno ja zasygnalizuję wam tylko pewne rzeczy w relacjach. Dlaczego w ogóle tu jestem? Dlaczego Wioleta mnie tutaj zaprosiła? Myślę, że również dlatego, że fascynuje mnie pomaganie rodzicom, pomaganie młodym ludziom, pomaganie ludziom w ogóle. Skończyłam oprócz studiów medycznych 5-letnie studia terapii rodzin systemowej w Krakowie. Jestem po terapii poznawczo-behawioralnej, którą sama przeszłam, po ponadrocznej terapii Żywa Nadzieja, która pozwoliła mi najgłębiej zajrzeć w głąb własnej duszy. To jest chrześcijańska terapia. Pracowałam przez 7 lat w szpitalu wojewódzkim na oddziale i pediatrycznym, i gastroenterologicznym. I tam prowadziłam najtrudniejsze rodziny. Ponieważ najtrudniejsze, bo to były rodziny, gdzie chorowały dzieci na bulimię, anoreksję, po próbach samobójczych. Dzieci wykorzystywane seksualnie. Dostawałam te rodziny, ponieważ chciałam słuchać. Chciałam pomagać. I nie nudziłam się tym. Więc ufali mi. A ja, wykorzystując to zaufanie, uczyłam się coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej widziałam, że ta praca przynosi piękny efekt. Jeżeli chcemy naprawdę komuś pomóc, jeżeli stajemy przy tej osobie i budujemy relacje, zaraz będę mówić o relacji we wspólnocie, bo tutaj jest taki temat, ale tak naprawdę to, gdziekolwiek jesteśmy, to jest wspólnota. Tworzymy wspólnotę i w rodzinie, i w zakładzie pracy, i wśród przyjaciół mamy wspólnotę. Na podwórku jest wspólnota, jak jesteśmy mali. Wszędzie są wspólnoty, w tramwaju wspólnota. Na 10 minut, jak jedziemy do pracy, 10 minut mamy też wspólnotę. W sklepie spożywczym wchodzę, myślę sobie, ale fajna wspólnota. Boże, ześlij na ten market swoje błogosławieństwo. Chodzę między półkami, błogosławię wszystkich. Wiecie, jak fajnie? Jak się bezpiecznie czuję wtedy. Naprawdę tak można robić. Czujcie się zawsze we wspólnocie, bo ludzie są wspólnotą, ale to od nas zależy, jak my będziemy się czuli w środowisku. Więc wracam do tych dzieci. Słuchajcie, kochani, ja naprawdę mówię wam z własnego doświadczenia. Ja długo pracuję już z takimi trudnymi osobami, to znaczy trudnymi, z osobami, które są po trudnych doświadczeniach życiowych, które sobie nie poradziły, na przykład z nauką stawiania granic, nie zostały tego nauczone w domach rodzinnych. Nie umieją stawiać granic, w związku z tym mają problemy przez całe życie. Bo to jest taka sztuka, którą rzadko który dorosły posiada. My się musimy jej uczyć przez całe życie. I w Piśmie Świętym Pan Bóg przepięknie uczy nas stawiać granice. Ten, kto umie stawiać granice, potrafi być człowiekiem odpowiedzialnym. To jest tożsame. Umiem stawiać granice, jestem odpowiedzialna. Jestem odpowiedzialna za siebie. Ja wiem, co należy do mnie, a co do mnie nie należy. I to też jest pięknie pokazane w Piśmie Świętym. Mało czasu, więc nie mogę kontynuować tego wątku. Ale do czego zmierzam? Do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że warto podejmować wysiłek, można to robić codziennie na nowo. Warto podejmować wysiłek, mając piękne plany, trzeba mieć marzenia. Bo człowiek, który nie ma marzeń, niczego nie osiągnie. I masz większe marzenia, tym więcej osiągniesz. Marzenia musisz mieć ogromne, możesz mieć nie wiadomo jakie. Kiedyś ludzie marzyli, och, ale bym sobie poleciał. Tak Leonardo da Vinci marzył. Maszyna latająca skonstruowała, już prawie leciała. Wtedy patrzyli na niego na wariata. Szaleniec, myśleli o nim, a on rysował, planował. Tak? Ale kolejni ludzie też marzyli, to się zrealizowało. Musimy mieć marzenia. Człowiek, który nie ma marzeń, jest jak zamrożony, nie żyje. Ten, kto ma marzenia, krew w nim krąży szybko. Krew w nim krąży szybko. Ciśnienie może sobie podnieść marzeniami. Kto ma niedociśnienie? Zaplanuj sobie, dzisiaj sobie solidnie pomarzy. Zobaczycie, a ten, kto ma nadciśnienie, to jak będzie marzył, to mu ciśnienie opadnie. Wierzcie mi, ja czytam badania naukowe na ten temat. Są. Tak, naprawdę. Marzenia powodują normalizację różnych wskaźników biochemicznych we krwi. To są niesamowite historie. Oczywiście marzenia dotyczące dobrych rzeczy. No bo jeżeli ktoś będzie miał marzenia niegodne, to tak się nie stanie. No niestety. A tak? Na przykład marzenie, że ja komuś tam dopiekę. To mu tyle adrenaliny strzeli w żyły, że dostanie jeszcze wylewu. Tak? No tak, adrenalina jest hormonem i jest niebezpieczna w pewnych momentach. Ale miejmy marzenia takie, które będą nas uspokajały. To nie jest przypadek, że jesteśmy tu wszyscy. Ja również, że tu trafiłam dzięki Halince, której zawsze będę to wypominać w cudzysłowie. Pan Bóg nas tu zebrał, bo chciał. I wobec każdego z nas ma osobisty plan. Wobec każdego z nas inny. Ale chciał, żebyśmy tak, jak tu jesteśmy dzisiaj, Pani w tych koralach, tak właśnie w takich na dzisiejszy wieczór, a ja w takim sweterku od córki na Boże Narodzenie stanem, tak, żebyśmy tu dzisiaj przyszli. To nie jest bez celu. Wszystko ma głęboki sens. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z Bogiem, to wszystko ma bardzo głęboki sens. Wszystko, nawet jak ci włos wypada w danym momencie za koszulę, to ma głęboki sens. Jeżeli jesteś w kontakcie z Bogiem, jeżeli cały czas trwasz w Jego obecności, nie martw się o nic. Więc jeżeli tutaj jesteśmy, jest początek nowego roku i to jest normalne i naturalne, że robimy jakieś podsumowanie i czegoś chcemy, to mam nadzieję, że zapragniecie, ja tego pragnę, żebyśmy we wspólnocie naprawdę wzrastali, żebyśmy poczuli, że chcemy coś zrobić więcej niż dotychczas. Że jeżeli Pan Bóg nas tu zaprosił, to nie po to, żebyśmy tutaj przyszli, popatrzyli sobie na ten piękny obraz, na krzyż Chrystusa, tak trochę tu pobyli i sobie poszli stąd. On jak daje, to daje bardzo hojnie. Daje bardzo hojnie. I też chce, zaprasza nas do współpracy. On nas zaprasza do współpracy. Więc jeżeli mamy taką okazję, że daje nam tylu przyjaciół naraz, to jest to cudowna okazja, której nie wolno nam zmarnować, bo może drugi raz nam nie da. Macie tak czasami, prawda? Jakaś taka myśl przychodzi do głowy. Muszę to teraz zrobić. A jutro zrobię. Potem zapomnisz, nie zrobisz i okazało się, że coś ważnego umknęło. Jakiegoś dobra nie było przez to, że odłożyłeś to na potem. Zechciejmy pomyśleć sobie, w jaki sposób ja, obojętnie w jakiej wspólnocie się znajduję, jak ja tam funkcjonuję. Czy jestem taką osobą, po kontakcie z którą inni czują się lepszymi ludźmi? Bo to jest miernik bycia dla kogoś taką wodą dobrą, odżywczą, z witaminami. Jak do doniczki masz roślinkę, podlewasz. Nie? Masz dobrą, świeżą wodę, to ta roślina będzie kwitła. My mamy tak się zachowywać, jakbyśmy byli taką wodą, a każda osoba roślinką. Myślę sobie, a taki przywiędły jest ten mój kolega. Zaraz go podleję. Wiesz co, Bartek? Pamiętam taką ostatnią rozmowę z tobą. Ty wiesz co, ty mi tak mi pomogłeś, tak mi doradziłeś. Co ty, ja? Tak. Ty. Słuchaj, to było tam i tam. Bartek mówi, że taki jestem, nic nie wart, nic nie umiem. No ale on mówi, że mu pomogłem. No to chyba tak było, bo on tak przekonująco mówi. Pomogłem. To może ja sobie też pomogę, może coś wymyślę. Najważniejsza sprawa w relacji, jakiejkolwiek relacji, to jest podnoszenie drugiej osoby. Jak Bóg przychodził, jak Jezus przechodził, to wszyscy za Nim biegli, żeby tylko był przy mnie na sekundkę, żeby tylko spojrzał na mnie, bo On ludzi podnosił. Oni widzieli, że są... Chciałby się powiedzieć, nic nie warci, ale tak nie możemy powiedzieć, bo wiem, że są warci wszyscy, bardzo wiele. Ale tak się czuli. A tu nagle przychodzi taki król, taki pan, który wszystko może. No i każdy chciał, żeby tylko na niego zerknął. Spójrzmy, Jan Paweł II. Człowiek. Nie? Człowiek. Ale jak on przychodził, to wszyscy na baczność stawali. No i święci się stawali. Ja pamiętam w Elblągu pojechałam z moją córeczką małą, wtedy Zosią. Taka maletka była w śpioszkach różowych. To myślę sobie, będzie przejeżdżał, niech tylko na nią zerknie. To ją wystawiłam, tak, za barierki, żeby tylko na nią chociaż zerknął, żeby to dziecko do nieba poszło po latach. Myślę sobie, może ja przez nią pójdę do nieba. Mnie nie widać, ale może przez tą Zosię moją. I tak ją wystawiłam. No nie może nie zawołać różowe ubranko, takie jaskrawe, specjalne. A to tylko człowiek. Ale wiedzieliśmy o nim, że on jest tak blisko Boga. On jest taki klarowny w tym. On jest w relacji z Bogiem tak głębokiej, że przez jego relację ja mam szansę, bo ja wiem, że on zaniesie moje dziecko do Boga i jemu tam przedstawi, będzie za nie prosił. Że przez tę relację jego z Bogiem ja mogę zostać uratowana. I skoro my jesteśmy tutaj i Pan Jezus jest z nami, bo jest, to my też tak mamy robić. My też tak możemy. To nie szkodzi, że nie znamy tylu języków, ile Ojciec Święty. To nieważne. Dla Boga to nie jest ważne. Bo dla Ojca Świętego Pan Bóg już miał ten plan, zanim on się począł w łonie matki, że będzie papieżem. I dla każdego z nas ma równie ważny plan. Tam, gdzie się urodziliśmy, w tych rodzinach, w których jesteśmy, ma równie ważny plan. Masz kogoś zachęcić, masz kogoś podnieść, masz komuś pomóc. Ale nie masz być bierny. Masz pracować, masz szukać tych osób. Największą satysfakcję człowiekowi w życiu nie ma większej radości dla człowieka niż piękna relacja z drugim człowiekiem. Satysfakcjonująca relacja. Słuchajcie, nie ma. Mogą być miliony, samochody, domy, ale jeżeli człowiek nie ma satysfakcjonującej relacji z drugą osobą, to właściwie by to życie jest bez sensu. Tak czy nie? Doświadczaliście tego kiedyś? Wiecie, że tak jest. Jak wam się coś psuje, jakaś ważna dla was relacja, nic się nie liczy. Żadna szafa wypełniona pięknymi nowymi ubraniami. W ogóle to jest bez sensu, kompletnie. Poza tym te ciuchy. Komu ja je zaprezentuję, skoro ja nie mam kogoś takiego? Wyobraźcie sobie, że Amerykanie są świetni w robieniu różnych badań. Oni wszystko badają, testują. No i pomyśleli sobie, że sprawdzą, w jaki sposób dzisiaj wyglądają relacje. I jak ludzie sobie pomagają. Więc w ciągu ostatnich 20 lat dramatycznie spadła ilość dobrych relacji, to znaczy takich, po których, bo oni to mierzyli w ten sposób. Człowiek, który jest człowiekiem zadowolonym i się uśmiecha, oddziałuje na swoich przyjaciół. Ci przyjaciele oddziałują na swoich przyjaciół, na swój krąg znajomych, a ci jeszcze na kolejnych. Więc ci pierwsi z tymi trzecimi się w ogóle nie znają. Tak? Bo to jest taki wpływ. I w ostatnich 20 latach ten wpływ ludzi wpływających w sposób pośredni na ten trzeci krąg zmalał 9-krotnie. Czyli jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w siebie i tak mało się uśmiechamy, i tak mało interesujemy się życiem innych ludzi, że tak mało mamy wpływ na świat. Ja nie mówię oczywiście o naszej grupie Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Tak? Ale generalnie tak Amerykanie mają, że tacy są zapatrzeni. Tak ten świat, po prostu komórka, face, nie ma relacji. To umiera. Umiera poprzez to, że jest coraz trudniej ludziom się komunikować. Kiedyś się przychodziło do siebie bez uprzedzenia. To było takie fajne. No wpadłem do ciebie na chwilę. Jestem taki nieogolony. Nieważne. Co ty się w ogóle przyjmujesz? Chodź. Ile razy ja byłam tak zaskakiwana w szlafroku. Ale to było takie fajne. Nie mam cię czym poczęstować. Wodę się napijemy. Albo sobie dobre słowo powiemy i tym się nakarmimy. I teraz rodzi się taki mały Jezus. Taki malutki. Tyci. Ja pracuję z dziećmi, kochani. Ja codziennie takie dzieciaczki oglądam. Ze 20 co najmniej. Ja mam patronaży. Dużo dzieci się rodzi, bo w takim dzielnicy pracuję na Jabłoniowej, gdzie jest dużo nowych bloków i pełno patronaży. Ciągle się rodzą dzieci, więc ten Jezus do mnie co 15 minut. To jest fantastyczna praca. Uwielbiam moją pracę. Naprawdę uwielbiam Boga w tej mojej pracy w ten sposób. I tak sobie zawsze teraz, szczególnie teraz w tym okresie bożonarodzeniowym myślę. No i teraz patrzy na mnie ten maleńki. Taki patrzy i on się uczy już relacji ode mnie w tym pierwszym momencie życia. Już się uczy. Jak wygląda relacja człowieka z człowiekiem? I ja jestem jego profesorem. na ten moment. Za chwilę będzie mama, potem tata, potem jeszcze ktoś inny. Ale dziecko żyje tu i teraz. Ono nie ma poczucia czasu. Ono tego w ogóle nie rozumie, że jutro jest jakieś jutro. Nie ma jutra, jest tylko ta chwila, ten moment. Więc ono na mnie patrzy, ja mówię sobie, ale ja jestem ważna teraz. Ja mogę zgromić go spojrzeniem, nie? Można zabić spojrzeniem, ale ja nie zabijam. Nie. Spójrz, Jezu, przeze mnie, moje oczy, teraz Twoje oczy patrzą na to dziecko. Zachęć je do życia, na tą matkę. Powiedz jej, że jest najcudowniejszą matką na świecie. Że sobie ze wszystkim poradzi. Bo ona tak bardzo tego potrzebuje, bo ona ma dwie rewelencje. To jej wypada. Pierwsze dziecko, ona nic nie wie, nawet jak tą pieluchę zmienić. Matki są takie biedne, naprawdę czasami tak nieprzygotowane do tego macierzyństwa. Ale to nieważne, się potem przygotują. Tylko trzeba je wesprzeć. Wesprzeć. Więc ja tak sobie myślę, Jezus narodził się i teraz Maryja pokazuje nam, jaka ma być relacja matki z dzieckiem. Jak Maryja pielęgnowała. No nie mamy dokładnie tych opisów w Piśmie Świętym. No możemy się tam posiłkować. Maria Waltorta albo Katarzyna Emerich, prawda, miały te obrazy. Możemy czytać, ale możemy też sobie wyobrazić, bo nam niewiele trzeba. Skoro Maryja była taka, jaka była, chociaż tych fragmentów jest niewiele, to my sobie możemy dopowiedzieć, jak to macierzyństwo powinno wyglądać. Jak Jezus zachowywał się w stosunku do Maryi? Jak Jezus zachowywał się w stosunku do Józefa? I odwrotnie, jak Józef traktował Maryję? To są wszystko relacje. Najlepszy wzorzec. Niedziela Świętej Rodziny była przed chwilą. Najlepszy wzorzec. Po co szukać gdzieś tam? No można. Ale miejmy zawsze, i to dzieciom naszym pokazujmy, zachęcajmy ludzi, zobaczmy, czy my mamy taki wzór, który jest po prostu do naśladowania, że ja, to jest mój wzór. Ja tam mierzę, tak jak on. Jak ta Święta Rodzina, tak chcę. Ja muszę mieć to stale przed oczami. Czym jest wspólnota? Dobra wspólnota. Dobra wspólnota rodzinna, dobra wspólnota w zakładzie pracy, gdziekolwiek. To jest grupa ludzi, którzy nie piją sobie z dzióbków, kochani, tylko tak w cudzysłowie, prawda? Jak się czasami mówi, tak wspólnota wzajemnej adoracji. Nie. To jest wspólnota ludzi, która patrzy w jeden punkt, ma jeden cel. Mogą nawet czasami na siebie nie patrzeć, jak są rozmodleni, mogą się chwilowo nie widzieć, ale oni patrzą w jednym kierunku. No to w diecie, że to w miłości tak jest, tak? Ci, co się kochają, no to ci, co patrzą w jednym kierunku, a nie tylko na siebie. Ale my o tym często zapominamy. Czyli my mamy patrzeć w jednym kierunku. Naszym kierunkiem jest Jezus, jest niebo. Teraz może być ten Jezus jak w żółbku. Jeżeli Jezus mówi nam, ja zostaję z wami i będę do was przychodził, ja jestem w każdym człowieku, bo stworzyłem ludzi na swój obraz i za każdego oddałem życie, nieważne czy to jest Chińczyk, czy to jest Japończyk, czy ma dwie nogi, czy jedną nogę po wypadku, jak wygląda, to jest w ogóle nieistotne, duszę ma nieśmiertelną, piękną. Więc zadaniem naszym we wspólnocie jest pomaganie sobie patrzeć właśnie w tą jedną stronę. W stronę nieba, w stronę Jezusa. I podnoszenie siebie wtedy, kiedy dryfujemy na boki. Mamy wzrastać. My mamy być taką wspólnotą, która tutaj uczy się być w jak najlepszej relacji z samym sobą, zaakceptować siebie, pokochać siebie, bezwarunkową miłością. Tego się musimy nauczyć, bo jeżeli tego się nie nauczymy, to nie będziemy mieli innych zaakceptować i kochać bezwarunkową miłością. A Jezus mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego. Czyli musisz przyjąć siebie takim, jak cię Bóg stworzył. W tej rodzinie z taką mamusią, z takim tatusiem, z taką historią życia, z takim dziadkiem alkoholikiem albo jeszcze innymi problemami, tak? Z taką urodą, z takimi włosami, z takimi talentami, z tym seplenieniem twoim, krzywym zgryzem, nie wiem, co tam jeszcze masz. Bo to jest Pana Boga pomysł na ciebie, a Bóg się nigdy nie myli. On miał jasny plan, wiedział, jak ty masz wyglądać, więc nie możesz już stawać przed Bogiem i powiedzieć, ale jestem nieudacznik. To tak byś Bogu powiedział, wiesz co, Panie Boże, ty się pomyliłaś, błąd zrobiłeś jakiś, no przecież ten nos. Ty widziałeś, jak ty mi ten nos tkuleisz? Ja sobie muszę teraz go poprawić. Więc zobaczcie. Zobaczcie, jak siebie samych traktujecie. Jeżeli nie macie z tym problemu, to chwała Bogu. Uwielbiajcie Go we własnym ciele. Sami dajemy sobie przyzwolenie do tego, żebyśmy mieli własne zdanie. I to jest nasze prawo. Bóg nas tego uczy w Piśmie Świętym. Bo On ma własne zdanie i On jest bardzo klarowny. On na każdej karcie pokazuje, jaki jest czarno-biały, jaki jest klarowny. Boga możemy poznać, czytając Pismo Święte. On jasno mówi, co lubi, czego nie lubi, na co się godzi, na co się nie godzi, co jest dobre, co jest złe. On jest bardzo przejrzysty. My też mamy tacy być. Uczy nas stawiać granice. I my sami mamy stawiać granice sobie i pomagać sobie we wspólnocie stawiać granice. Zachęcać siebie do stawiania tych granic. Bo człowiek, który umie to zrobić, nie zrobi sobie nigdy krzywdy. To jest osobny temat zupełnie, ale tylko wam powiem, bo może nie każdy to czuje, co to są te granice. Ja powiem tak, może bardziej obrazowo. Wyobraźmy sobie mur jako te granice z furtkami, z bramami, które można otworzyć i zamknąć, ale tylko od środka. Jezus tak mówi, otwórz mi swoje serce, ale klamka jest tylko w środku. Czyli granice mają służyć ochronie mojego wnętrza. Otwieram drzwi do mojego wnętrza i wpuszczam do mojego wnętrza tylko co to jest dobrem. Temu mają służyć granice. Jeżeli ktoś oferuje mi pomoc w czymkolwiek, radzi mi, na przykład osoba ze wspólnoty. Wiesz, widzę, że jesteś taki smutny. Co tam się dzieje u ciebie? Może chcesz mi powiedzieć? A no wiesz tam. Naprawdę chcesz mnie wysłuchać? No pewnie, no. Mów. No dobrze, to ci powiem. I mówi. Zdradza tam. No i teraz. No jaki masz pomysł na to? Mówisz, no nie wiem, no. A co mógłbyś zrobić? To jesteśmy my, którzy słuchamy. No mógłbym zrobić to i to i to i to. Ale właściwie to nic mi się z tych rzeczy nie podoba. Nie wiem. No, może chcesz posłuchać mojej rady? No mów, co ty byś zrobił? No ja bym zrobił to i to. Wiesz co? No ja bym na to nie wpadł. No może spróbujesz, no wiesz, chyba spróbuję. Czyli bardzo delikatnie podsunęliśmy komuś jakiś pomysł, tak? I on przyjmuje to jako dobro, które może wykorzystać. Otwiera wtedy tą furtkę. Szczególnie mężczyźni mają kłopot z przyjmowaniem cudzych rad. Chcą wszystko sami wymyślić, tak? Kobiety łatwiej, ale mężczyznom jest trudniej, więc trzeba delikatnie. Otwiera, wpuszcza to dobro i zamyka. I to dobro jest już w nim, w jego wnętrzu. I on je wtedy chroni, bo to już jest jego dobro. Te furtki służą po to, że jak wrodzi się w nas złość, jakiś gniew, jakieś nieprzebaczenie, to musimy otworzyć sami się zdecydować na to. Ja chcę się pozbyć tej nienawiści albo nieprzebaczenia. Otwieram i wypuszczam. I znowu zamykam. To są granice. Jeżeli ktoś chce mnie wykorzystać, zmusić do czegoś, tak? Na co ja się nie godzę, to ja nie otworzę tych granic. Ja się na to nie zgodzę. To są granice. To tak krótko. No. Długi temat bardzo. We wspólnocie trzeba myśleć o tym, kto się przyszedł na grupę. Czy ja na każdego chociaż zerknęłem? Tutaj zadanie lidera jest bardzo ważne. Ponieważ niektórzy z nas są bardzo poranieni z domów. Nawet może nie ciepło matki nie zaznali. Albo ojca. Może ktoś się znaleźć w domu dziecka. I dla niego wspólnota jest taką rodziną. I on taką próbę zrobił. Ktoś go namówił. A przyjdź do wspólnoty, zobaczysz, jak jest fajnie. Wszyscy tak się kochają. Tak jest świetnie. On przychodzi. I się okazuje, że się wszyscy świetnie znają. Owszem, oni się do siebie odzywają. Są tacy bardzo przyjaźni. Nawet się poklepują. Nie dotyk, wiecie, jaki dotyk ważny język miłości. Pierwszy język miłości, które dziecko po narodzeniu, w którym otrzymuje miłość od matki. Dotyk. ale ten nowy jakoś tak, no tak z boku stoi, no bo przecież nie mają sobie dużo do powiedzenia. Więc sobie mówią, no bo się dużo rzeczy wydarzyło. I taka osoba, która przyszła, może nigdy więcej nie przyjść, jeżeli nikt się nią nie zainteresuje. No może. No taka miała być fajna wspólnota. Nie wiemy, kto przyjdzie. My mamy tu nauczyć siebie wzajemnie, pomóc sobie, nauczyć się nie oceniania innych ludzi w ogóle. Masz być neutralny, kompletnie. Jakby tutaj przyszła osoba ubrana, nie wiem, w przebraniu jakimś tam śmiesznym, różowe włosy, nie wiem. To ty masz popatrzeć, ale istota Boża. Ciekawy ma styl. I ma pozostać w tobie ciekawość, dlaczego ona się tak ubrała, ale nie ma być oceny. Nie ma być oceny. Możecie spróbować nie oceniać ludzi w tramwaju. Wchodzicie do tramwaju czy do autobusu. To jest normalne. Porównujemy siebie. Ale ona ma buty, ja mam ładniejsze. A ta? Ta ma takie uda grube, ja mam chudsze. A ta ma chudsze od moich. Jadę do pracy i po prostu 20 minut non-stop się porównuję. A ta? Makijażu nie zrobiłam. Może spuszczę oczy. Ale jak spuszczę, to będzie widać siwiznę tu. To podniosę. I tak się męczymy. Naprawdę. Chodzi o to, żeby poczuć się wolnym człowiekiem. Wolnym. Wchodzę do tramwaju, myślę sobie, no cóż, buty dzisiaj no nie zdążyłam wyczyścić, trudno. Ale jakoś dojadę do tej pracy. Ale wchodzę i zajmuję się zupełnie czymś innym. Modlę się. Modlę się za tych ludzi. Widzę, że tam jakaś pani taka biedna sobie stoi. No widać, że może jest samotna osoba. Nie zajmuję się tym, czym się nie warto zajmować. Zawsze się zajmujcie miłością. Po prostu zawsze. Wszystko, co robicie, to niech ma tytuł miłość. Myślnik. Albo A, B, C, D, E, F, G, H i tak dalej. Błogosławcie. Więc wchodzisz i błogosławisz, gdziekolwiek jesteś. Każdemu we wspólnocie błogosław. Ja wiem, ja mam niedosyt relacji we wspólnocie. Ksiądz Tador tak pięknie mówił o tym. Ja byłam na tym spotkaniu przed miesiąc temu, przed świętami. I to do mojego serca to bardzo, bardzo dotarło. Jak on zachęcał do tego, żebyśmy we wspólnocie interesowali się sobą. Żebyśmy o sobie jak najwięcej wiedzieli. Ja wiem, że tak jest. Bo jak to jest takie cudowne. To jest takie cudowne, bo to idzie szybko. To idzie bardzo szybko. Na przykład. Ty mi mówisz coś, ja tak patrzę na ciebie, nie masz smutnych oczu, ale na przykład masz, tak? Zakładam, że masz. Masz smutne oczy, ja ciebie pytam i co tam? Ty się decydujesz na to, żeby mi się zwierzyć z czegoś i to mi mówisz. I później ja dzwonię do ciebie i pytam, no i jak? I sobie myślisz do tej pory, może takie miałeś doświadczenie, jak się komuś zwierzyłam, to tak naprawdę nikt potem nie interesował się, co było dalej. Więc jeżeli stajesz się dla mnie osobą ważną, ja ci to pokazuję w ten sposób, to jak można powiedzieć, że zdobywam twoje serce, tak? Jezus tak robił. On się interesował innymi ludźmi. Zdobywam twoje serce. Jeżeli zdobędę twoje serce, to jestem w stanie wpłynąć na ciebie. Pójdziesz za mną. Jeżeli będziesz czuła się ważna dla mnie, bo będziesz mi ufać, że ja ci nie zrobię krzywdy, jak ci będę radzić albo do czegoś się zachęcać, to ty będziesz się zastanawiać, na ile to będzie dla ciebie użyteczne. Więc ja mogę ci w ten sposób pomóc. Bo ja naprawdę będę chciała ci pomóc. I tak jest wszędzie, we wspólnocie rodzinnej, jeżeli mamy brata czy siostrę. My musimy wykazywać inicjatywę. Niektórzy mówią, nikt do mnie nie dzwoni, ale do kogo ty dzwonisz? Czy ty mówisz, w czym ci mogę pomóc? Czy jestem użyteczna? Na ile jestem użyteczna? Czy ty interesujesz się cudzymi oczami? Czy jest w nich smutek, czy coś innego. We wspólnocie uczymy się tolerancji. Najważniejsze to jest, tak jak powiedziałam, nieoceniania, czyli mamy przyjmować siebie takich, jacy jesteśmy i być sobą zaciekawieni. Jeżeli będziemy zaciekawieni mężem czy żoną, czy kimś w pracy, to my nie będziemy nigdy odpychający. my będziemy, do nas będzie może ze wszystkim przyjść. Będziemy zawsze dostępni emocjonalnie. Bo dlaczego ludzie sobie nie mówią w małżeństwach, nie zwierzają się, nie mówią sobie, co czują? Bo czują, że ta druga osoba nie jest ciekawa ich przeżyć. Taka niedostępność emocjonalna. Dzieci czują, że rodzice nie są zainteresowani ich światem przeżyć. Tylko nakazują, zrób to, tego nie rób, dlaczego tam, a znowu czwórka, a nie piątka? Nie, tak, czasami tak też bywa. Albo są zajęci swoimi myślami, niedostępni emocjonalnie i nie ma wspólnoty. My musimy być dla siebie we wspólnocie też dostępni emocjonalnie. Czyli jeżeli się decydujesz na bycie we wspólnocie, to bądź tutaj całym sercem, w 100%. Bo to warto zrobić dla siebie i dla innych. My tu się mamy nauczyć kochać. Jest nam łatwiej, ponieważ mamy Boga, który nas tego uczy. Tym samym językiem mówimy, tego samego chcemy się nauczyć. Jest nam łatwiej. Nie musimy, jak się modlimy, no to tutaj w językach nagle ktoś zaczyna mówić, nie musimy się tego wstydzić. Po prostu mamy kogoś, kto nam przewodzi, przychodzi kapłan. Wiem, o co chodzi. Nikt się nie dziwi, że czytamy Pismo Święte. Jest nam łatwiej. Ale my nie możemy tego zatrzymywać dla siebie. Jak stąd wychodzimy, to powinniśmy iść do naszych środowisk, gdzie tam pracujemy, czy mamy rodziny, gdziekolwiek się znajdziemy. I my mamy dalej pociągać ludzi do Boga. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Przełęcz Ocalonych. Oglądaliście. Fascynujące. Obejrzyjcie sobie, jeżeli nie oglądaliście, zachęcam. Przełęcz Ocalonych. I krew się leje, bo to film wojenny, ale jakoś dałam radę. Chodzi o co? Chodzi o to, że główny bohater, to jest na faktach. Główny bohater miał jedno pragnienie. Ocalić jeszcze jednego człowieka. Jeszcze jednego. Boże, jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. I my też tak mamy żyć. Wychodzę stąd, umocniony Bogiem, umocniony innymi ludźmi, którzy mają mi w tym pomóc, żebym ja wykorzystał wszystkie swoje talenty, które Bóg mi dał, do tego, żebym innych prowadził do Niego. I mam stąd wyjść i mam jeszcze jednego. Z tego tramwaju, tamta pani, to może za nią się pomodlę. Jeszcze jednego w pracy, jeszcze jednego zdobyć dla Ciebie. Boże, ale jak mam to zrobić? Ja muszę promieniować miłością. Jeżeli nie mogę nic mówić, to ja muszę promieniować. Matka Teresa promieniowała miłością. Wszyscy wielcy święci, oni promieniowali. Wystarczy było postać w cieniu Pawła, to ja się będę uzdrowiony. No nie jest to proste, no nie. Ale to ma być naszym celem. Wiecie co, tak myślę sobie, że jestem tak daleko od tego celu, że tak się czuję teraz niegodna w ogóle to mówić. No ale tak ma być. Od zrealizowania tego celu. Tak. Ale sobie też stawiam taki cel, żeby jeżeli ja mówię, daję nasze z grupy uwielbienia, mamy te reklamóweczki takie, tak, z telefonem, z adresem. Czasami daję. To myślę sobie, jeżeli ja daję i mówię, że jestem w takiej grupie, to zobowiązuje mnie bardzo. Zobowiązuje mnie do tego, żeby człowiek po wyjściu z tego gabinetu, czy gdzieś tam spotkany w jakichś modlitwach, żeby on czuł się lepszy po kontakcie ze mną, ale tak naprawdę on ma spotkać się nie ze mną, tylko on ma się spotkać z Bogiem we mnie. I to jest najważniejsze, żeby każdy człowiek, czyli my tutaj we wspólnocie, jak się rozchodzimy, żebyśmy się czuli lepsi i że my sobie wzajemnie to mamy dać. Bo owszem, Bóg też do nas przychodzi, ale On chce, żebyśmy wykorzystywali swoje ciało, swoje oczy, swój język, swój głos do tego, żeby siebie wzajemnie podnosić, żeby sobie pomagać. Poćwiczcie, zobaczcie w domu, jak to jest w waszych małżeństwach, między waszym rodzeństwem a wami. Jak bardzo jesteście użyteczni dla nich w lepszym myśleniu o sobie. Jezus, Bóg, buduje człowieka poprzez pokazywanie mu dobra w nim. Jak prowadzę terapię, bo zdarza się, że prowadzę terapię jakieś małżeństwa albo osoby samotne, no różnie to bywa, to staram się pracować nie na brakach, nie na niedoborach, tego nie rób. Nie pokazuję na początku, tak? Tego nie rób, wypisz listę, co tam się w tobie nie podoba i tego nie rób, zacznij dzisiaj, nie rób tego. Tylko zrób listę tego, co w tobie jest dobre, co ty sam widzisz i wzmacniaj to. A to, co robisz najlepiej, to tym się zajmij przede wszystkim. Prowadziłam takie warsztaty dla rodziców w szkole podstawowej. Sztuka pewności siebie. Pierwszy punkt, najważniejszy, to jest zobaczyć dobro w sobie, zobaczyć, co potrafisz robić najlepiej i rozwijać te właśnie talenty. Więc my jako wspólnota jesteśmy tutaj grupą osób, która każda z nas ma inne talenty. I one są potrzebne do innych celów. Niektóre są, niektóre będą podobne. Na przykład śpiew, tak? Czy gra na instrumentach. Ale każdy tak naprawdę jest inny. I każdy ma inne talenty. Więc zajrzyjmy w głąb siebie, pomyślmy sobie, co ja mogę dla wspólnoty zrobić, jakie ja mam talenty, żeby być użyteczny dla wspólnoty, dla osób w tej wspólnocie, ale nie tylko dla wspólnoty. Gdziekolwiek stąd wyjdę, tu to rozwinę, potem wyjdę na zewnątrz i będę dalej używać tych darów. Tu możesz być bardziej otwarty, tu możesz zaryzykować, tu możesz zapytać, słuchaj, a jak myślisz, co ja potrafię? Wiesz, nie, nawet nie wiem, no wiesz, no, możemy sobie porozmawiać, możemy się spotykać. Charyzmaty to też są dary, no to sami rozeznajemy je i potem ich używamy, to są takie specjalne już tutaj dary. Wspólnota to jest wielki skarb. Wielość jest skarbem i tak na to patrzmy. Ubogacamy się wzajemnie. I możemy ćwiczyć się w tym, żeby nie oceniać. Bo tu jesteśmy nastawieni na to, że nikt nas nie będzie oceniał. Więc możemy jak gdyby bardziej ryzykować, że poczujemy się nieoceniani i że my damy radę nie oceniać innych. To jest takie miejsce, gdzie we współpracy z Bogiem taka gimnastyka swojego serca i umysłu, bo my mamy przemieniać myślenie, jak święty Paweł mówi, mamy przemieniać myślenie, stale przemieniać myślenie, ale tylko w obecności Boga, już kończę, ostatnie zdanie, Violeta, mówię, w obecności Boga jest to możliwe. Jeszcze wam powiem o modlitwie Jabesa. Jak czujesz, że nie możesz, że wydaje ci się, że już nie masz siły, cierpliwości, że już nie wytrzymasz tej swojej wspólnocie rodzinnej, małżeńskiej, to módl się modlitwą Jabesa. Abyś, Panie, skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną i abyś uchronił mnie od złego, a moje utrapienie się skończy. Czyli jeżeli nie dajesz rady na ludzki sposób, czujesz się tak bardzo ograniczony, to Bóg rozszerzy Twoje granice i dasz radę i zrobisz więcej w tej wspólnocie, gdziekolwiek Cię Bóg pośle. Dziękuję. Amen.